imieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Trójcy Święty jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Uwielbiamy Cię za wszystkie dzieła Twojej dobroci. Uwielbiamy Cię za łaskę wiary, dzięki której nasz duch zaczął widzieć. Uwielbiamy Cię za łaskę miłości, dzięki której nasz duch zaczął żyć. Uwielbiamy Cię za łaskę nadziei, dzięki której nasz duch zaczął oddychać. Prosimy Cię, Boże Duchu Święty, abyś teraz nas pouczył o darze ubóstwa duchowego, abyśmy nasze oczy zwrócili ku prawdziwym skarbom. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Proszę. Dzwonnik już telepał. Dzwonkiem. Nie wiecie, co to znaczy słowo telepać?
Dzwoni, dzwoni. Aha.
Jest u was słowo takie?
Jest.
Jest, bardzo dobrze. To się porozumiemy. To ja teraz będę mówił gwarą. Tak. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5. Teraz przeczytam te błogosławieństwa. Mieliśmy na pierwszej konferencji właśnie wyjaśnienie tła 8 błogosławieństw jako konstytucji nowego królestwa, w którym zostało stanowione nowe prawo, ale nie prawo zewnętrzne, czyli nie prawo stanowione, ale prawo ducha, które jest znakiem obecności Boga Ducha Świętego w naszych wnętrzach. Pamiętam właśnie w latach 80. ksiądz biskup z Przemyśla, ksiądz biskup Tokarczuk powiedział tak, że właśnie to prawo ducha, ono daje wolność, dlatego że człowiek wybiera dobro dlatego, że ono że jest dobrem, a nie dlatego, że ktoś mu nakazał czynić dobro. To prawo wewnętrzne, prawo ducha. Człowiek jest wolny w ten sposób, w tym, że czyni dobro, bo dobro jest dobrem. Jest dla niego to oczywiste. To Duch Święty jest w stanie właśnie wytworzyć w nas takie wewnętrzne przekonanie. Wtedy człowiek naprawdę idzie drogą tą wyznaczoną przez Boga, ponieważ nie widzi możliwości innej drogi. To znaczy nie widzi, aby cokolwiek innego było w tym świecie godne przyjęcia, czy godne obrania. Żaden inny kierunek. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie tego. Naprawdę, gdyby chrześcijanie to rozumieli, to mielibyśmy w tej chwili 8, tak jest, ile? 7 miliardów czy 8?
7
ludzi. 7 miliardów chrześcijan. Ale tak ciągle po prostu my nie doceniamy tego daru Ducha Świętego w nas, który chce nas prowadzić, który chce być naszą jedyną inteligencją, mocą, prawem. Ale to jest tak ciągle właśnie jakoś tak trudno nam jako chrześcijanom przyjąć ten dar w siebie. A zatem bierzemy teraz błogosławieństwo. Przeczytamy sobie i rozważymy jeden z aspektów. Zaraz, Ewangelia świętego Mateusza. zaznaczyłem. Tak. A więc po tym wstępie mamy: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, czyli błogosławieni, szczęśliwi. W domyśle jest to tryb warunkowy, że szczęśliwi będą ci, którzy w Bogu uznają swoje bogactwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Kolejne błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Tutaj pojawia się ten głód wewnętrzny. Znowuż ta sfera ducha. Kolejne błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój i błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. W każdym z błogosławieństw jest określenie tego, co się dokonuje w człowieku i określenie warunku, czyli jest to nowe prawo, które mówi: jeśli pójdziesz tą drogą, to będziesz doświadczał tego szczęścia. Czyli Pan Bóg już błogosławi, już daje nam szczęście, ale my możemy dopiero zasmakować owoców tego szczęścia, jeśli będziemy po prostu buźki nasze otwierać i będziemy gryźć owoce. Znaczy, jeśli będzie jakiś nasz udział. Bo pomyślcie sobie, że na przykład ktoś wam daje jabłko, mówi: to jest smaczne, a nie będę jadł. No to nie posmakujesz, nie zasmakujesz. A zatem błogosławieństwo to jest obietnica, która się realizuje wtedy, kiedy współpracujemy z Duchem Świętym. I teraz popatrzmy na kwestię właśnie ubóstwa. Otóż dla mnie takim drogowskazem jest zdanie świętej Anieli Merici, która powiedziała tak, że Jezus był ubogi w dobra materialne, ubogi w znaczenie, czyli tą chwałę ludzką, pozycję społeczną, i ubogi w przyjaciół. I teraz zastanowimy się, co to znaczy to ubóstwo materialne, ubóstwo z wyboru. Otóż pamiętam, to było, nie wiem, może w 2003 roku, sprawdzałem katechizm dla szkół, dla gimnazjalnych, i tam jeden z katechetów napisał taką katechezę o świętym Franciszku z Asyżu. On był ubogi, ponieważ on pomagał ubogim. Taki był wniosek, oczywiście ja skróciłem, dużo skróciłem, ale taki wniosek był, że właśnie my pamiętamy o tym, że święty Franciszek był ubogi, ponieważ żył ubogo i pomagał ubogim. Otóż ubóstwo świętego Franciszka, tego biedaczyny z Asyżu, który zrozumiał dogłębnie Ewangelię Chrystusa, nie polegało na tym, że on żył biednie, ani nie polegało na tym, że on pomagał ubogim. A tak naprawdę to on nie za wiele pomagał ubogim, bo sam był nędzarzem, nic nie posiadał. Otóż święty Franciszek był ubogim z wyboru. To znaczy, on nie chciał, żeby cokolwiek z rzeczy stworzonych przysłaniało mu Stwórcę. Na tym polega istota wolności człowieka. I święty Franciszek miał kiedyś takie objawienie. Ja to czytałem właśnie w języku włoskim, kiedy byłem na pustelni, byłem przez 2 tygodnie z tymi pustelnikami w Alverni. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest Alvernia ta włoska. Może ktoś z Państwa był w Alverni. Po włosku jest La Verna. To jest w okolicach gdzieś Florencji. A, widzicie, nie byliście. No to jak będziecie, to jest to miejsce, gdzie święty Franciszek otrzymał stygmatę. Tam są takie rozpadliny skalne, gdzieś to parę tysięcy lat temu musiało być jakieś potężne trzęsienie ziemi, ponieważ te skały są popękane. I on właśnie ze swoimi braćmi w tych rozpadlinach skalnych tam mieszkali. Niesamowite, to jest zachowane, można to zobaczyć. I właśnie z ojcem Eugeniuszem, Padre Eugenio, każdego ranka my o 10:00 rozważaliśmy te pisma świętego Franciszka, albo o nim. Nie ma ich dużo, bo święty Franciszek raczej nie zajmował się pisaniem. W każdym razie jakieś takie świadectwo z średniowiecza mówiło o tym, że on miał pewną wizję, pod wpływem którego się nawrócił. Na pewno wiele z Was pyta o to, Panie Boże, jaka jest Twoja wola? To dużo ludzi to pytał.
I Pan Jezus w tym objawieniu powiedział mu taką rzecz. Jeśli odrzucisz wszystko, co oddziela Ciebie ode mnie, to będzie znowu wolą Bożą. Wolą Bożą, i tutaj Wam upraszczam, jeśli mieliście zgryzoty i widzieliście, jaka jest wola Boża, wolą Bożą jest to, czy wolą Pana Boga jest to, żebyśmy byli Jego blisko Niego. Dlatego, że On wtedy się nami zaopiekuje. Jeśli są jakieś rzeczy, zwłaszcza w naszym sercu, które nas oddzielają od Niego, to Bóg będzie się upominał o to, żeby to odrzucić. Oczywiście to dokonuje się w sercu, w naszym sposobie używania rzeczy, ale czasami drobne rzeczy mogą nas oddzielać od Pana Boga. Już kiedyś wspominałem, na pewno znacie ojca Badeniego, to znaczy znaliście, bo on w świętej pamięci, ale z książek i z opowiadań. Ja miałem to szczęście, że kiedyś uczestniczyłem w rekolekcjach prowadzonych przez niego. Po tych rekolekcjach brat zakonny, dominikanin, mówi w ten sposób. Ojciec Badeni przed wojną, on pochodzi z rodziny bardzo bogatej, książęcej. Jego mama była księżniczką szwedzką, a ojciec był księciem. Jego chyba to był Badeni, a potem ojczym, ja dokładnie pamiętam tutaj, pani Róża mogłaby to prosić. Książę Habsburg był chyba jego ojcem. Bo nie wiem, który z nich zginął w czasie wojny. W każdym razie rodzina książęca. I on przed wojną chciał płynąć kurę ziemską na jachcie, gdzieś tam się rozbił w wybrzeże. Być może to posłużyło do jego nawrócenia. I on wstąpił do dominikanów awarii, potem po wojnie, czy w trakcie wojny, przyjechał do Polski. Tutaj mieszkał i żył. Otóż ten brat zakonny mówi tak. Ojciec Badeni, mimo tego, jeszcze wtedy jego mama żyła, że jest jednym z najbogatszych ludzi, czy mógłby być, on wcale nie ma niczego. Jego cela jest goła. Tam nic nie ma. Tak stał się radykalnie ubogi. A mówi tak. No, to nie moje zdanie. Natomiast inni bracia zakonni, którzy pochodzą z biednych rodzin, mają tam różne takie drobiazgi, Ale gdyby im zabrać jakiś drobiazg, który którego są przywiązani, to by zabili. A zatem to nie chodzi o to, żeby posiadać bardzo dużo rzeczy, tylko jaką wartość nadajemy danej rzeczywistości. A zatem nas od Boga może naprawdę oddzielić wiele, wiele drobiazgów. To nie muszą być wielkie rzeczy. Człowiek posiadający wiele może być wolny od tego. Człowiek posiadający niewiele może być niewolnikiem tego, co niewiele. Przykład. Przychodzi pewien pan, dosyć tak bogi, i zawsze mówi o tym, że mu się marzy samochód. Ale zawsze. Ile razy z nim rozmawiam, to zawsze mówię o tym swoim marzeniu. To jest główne jego marzenie. Mówi to tak często, że jestem pewien, że to jest główny skarb, który chciałby osiągnąć. Więc człowiek może się bardzo, mówiąc potocznie, zafiksować na jakimś punkcie. I wtedy naprawdę staje się żebrakiem tej rzeczy. To znaczy, jeśli ja jestem żebrakiem, to znaczy, że jestem biedny. Więc jeśli o czymś ciągle myślę, to znaczy, że jestem żebrakiem tej rzeczy. Że ta rzecz jest moim panem. Że ja jestem własnością rzeczy. To jest dramatyczne. Materializm powoduje to, że człowiek, który ma wolną wolę, staje się niewolnikiem rzeczy. Bo pożądliwość ciała, pycha żywota i pożądliwość oczu, to są właśnie te pragnienia bycia własnością rzeczy. Dlatego właśnie nasze ubóstwo ducha oznacza po prostu wolność od rzeczy. Naszą wolność od pragnienia posiadania rzeczy. Jeśli człowiek natomiast ma łaknienie, pragnienie posiadania Boga, to staje się żebrakiem Boga, a wtedy jest bogaty. A dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie nasycić się Bogiem. Ale tylko to pragnienie jest właściwe. To pragnienie powinno być na pierwszym miejscu. Otóż Anabim, czyli ci ubodzy z wyboru, już byli w Starym Testamencie. Nie wiem, czy to można jeszcze drzwi trochę przy tego otworzyć. Czy tam jest przeciąg?
Tam
jest jakiś twój tak, no to dobrze, bo jakoś ciepło jest bardzo. Otóż Anabim w Starym Testamencie to byli ubodzy z wyboru. To znaczy już w Starym Testamencie byli tacy, którzy chcieli być wolni. To znaczy chcieli pokazać przez styl swojego życia, że dla nich największym skarbem jest posiadanie Boga. I tu chciałbym, żeby każdy obecny tutaj na rekolekcjach sobie uświadomił pewien fakt. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie posiąść rzeczy materialnych. Posiadać coś, to znaczy mieć na stałe. Co my mamy na stałe? Z rzeczy materialnych nic. Chyba, że sobie zafundujemy złotego zęba.
Tutaj, to też nie na stałe.
Też nie na stałe. No nie wiem, no to platynowe. Też nie na stałe. Otóż to my jako ludzie staliśmy się niewolnikami na nasze życzenie. To znaczy umówiliśmy się, że posiadamy, jeśli nabywamy coś za pieniądze. Żeby mieć pieniądze, trzeba pracować. Żeby zarobić na określony cel, musimy bardzo dużo pracować, albo mieć bardzo dużą pracę. Albo bardzo dobrze kraść. I kiedy już osiągniemy ten cel, okazuje się, że nasz apetyt jest większy. Nie uspokoiło się nasze pragnienie. Nie uspokoiło się nasze pragnienie posiadania. Mamy dalej niepokój i znowuż pracujemy. Znowuż się podpieramy nosem. Znowuż kupujemy. I to nas znowuż nie zaspokaja. Ale nam wszyscy mówią, że jak będziesz miał, to będziesz szczęśliwy. No więc następna próba. 10, 20, 2014 i tak dalej. I próbujemy i ciągle nie jesteśmy napełnieni. I te rzeczy nas nie nasycają, ale mamy to złudzenie, ponieważ jest ten mechanizm. Pracujesz, otrzymujesz pieniądze, nabywasz. I my jesteśmy w tym kółku, tam w takim środku tego urządzenia, które stworzyliśmy jako ludzie. I tak jak ten pewne zwierzątka, które wchodzą w pędnie. To jakie to są zwierzątka?
Komiki.
Jeszcze grubo. Jak komiki albo wiewiórki. Oswojone. Chodzimy w tym bębnie i to się kręci oczywiście, ale nigdy nie daje zaspokojenia. My jesteśmy niewolnikami tego właśnie samonapędzającego się mechanizmu, który stworzyliśmy wymyślając pieniądz. I właśnie człowiek, który jest wolny od tego łaknienia, wychodzi z tego bębna, z tego mechanizmu, siada sobie z boku, patrzy na Pana Boga i mówi, a ja jestem wolny. Ja tylko to robię, żeby pomóc, żeby przeżyć, żeby swoją rodzinę utrzymać, żeby przeżyć, żeby służyć innym. Ale to nie jest mój jedyny cel. Ty jesteś moim celem. I kiedy ja powiem Panu Bogu, Ty jesteś moim celem, ja wyłażę z tego bębna. Przestaję być chomikiem. Przestaję chomikować. I wtedy, i w tym momencie zaczyna się, co? Odkrywam, że naprawdę już wszystko mam. Posiadam Boga. I teraz moje jedyne pragnienie jest to, żeby Go posiadać całkowicie. Coraz więcej. I wtedy to łaknienie nie nasyca, bo Pan Bóg się udziela. On udziela mi pociech. On mi udziela światła. On mi udziela swoich oczu. On mi udziela swojego intelektu. On sprawia, że zaczynam widzieć tak, jak On widzi. Że zaczynam rozumieć tak, jak On rozumie. Zaczynam czuć tak, jak On czuje. I wtedy zaczyna Bóg żyć we mnie i ja zaczynam żyć Bogiem. Wtedy staję się w pełni wolny. Wolny od posiadania tego, co nigdy mnie jako człowieka nie zaspokoi. I ta prawda o tym, że ja nie będę w stanie posiadać rzeczy tego świata, że nie posiadam, jest właśnie moment śmierci. Albo wizyta komornika. Pokazuje nam, że tego nie posiadamy. Że to było złudzenie, że posiadaliśmy. Nagle odbierają nam wszystko. Nagle, przechodząc tam, nie zostaje właściwie nic z tego, co, o co biliśmy się, nie spaliśmy nocami. Kiedyś czytałem takie ciekawe zdanie, to takie myśli Pana Boga o o ludziach i do ludzi. Współczuję wam, moje dzieci, bo zacharowujecie się całymi dniami, nie śpicie, tylko pracujecie po to, żeby na starość mieć na pieniądze na lekarza. No właśnie, czyli to tak jest właśnie, że na starość jednak to wyłażą nam różne rzeczy. Jak to ktoś tam powiedział, że mówił to optymistycznie, że po 50, jak się obudzisz, nic cię nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. No chyba aż tak źle nie jest, to nie zawsze mnie boli. A jeszcze żyję. Czyli to tam trochę przesadzili. Czasami mnie boli, coś tam kręgosłup czy coś. Tak. Ale zobaczmy. Pan Jezus nam pokazuje zupełnie inną prawidłowość bycia człowiekiem szczęśliwym. Człowiek szczęśliwy to ten, który jest ubogi duchem, to znaczy tylko ten, który przede wszystkim pragnie Boga i żeby Bóg jego posiadał i żeby posiadać Boga, jego dary, jego łaski. Natomiast w świecie on żyje używając tych rzeczy. Rzeczy są do używania, a nie do tego, aby je ubóstwiać, żeby klękać przed nim. Kupiłem kilogram kiełbasy, klęka przed kiełbasą. Kupiłem, no jeśli ktoś na przykład nie jadł przez 2 tygodnie, to się nie dziwię. To może i uklęknąć, paść nawet na twarz. Ale właśnie mamy pamiętać o tym, że rzeczy tego świata są do używania, ale no, nie mogą stanowić przedmiotu naszego, czy celu naszego życia. Mamy taki fragment też w Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus nam wyjaśnia właśnie to nowe prawo mieszkające w nas, które nas może nasycić. Otóż rozdział 13 Ewangelii według świętego Mateusza, wersety od 40, to jest 4, zaraz. W każdym razie jest to przypowieść o Królestwie. 44, tak. Proszę, przeczytajmy tutaj. Tu Pan Jezus nam wyjaśnia, na czym polega to prawdziwe szczęście dziecka Bożego, które ma w sobie konstytucję Ducha Świętego, które rozumie naprawdę sens swojego życia, cel swojego życia. Wie, gdzie jest ten cel i gdzie ten sens. Otóż tak. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Proszę zwrócić uwagę. I ukrył, znalazł go i ukrył. Ale dlaczego? Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Otóż jeśli się odkryje skarb, jakim jest Bóg, to już człowiek wie, że jest w stanie wszystko postawić na tej szali. Wszystko zupełnie staje się małe i małowartościowe. I na tym polega właśnie ta wielkość człowieka, jeśli on jest w stanie to zrozumieć, postawić na najwyższym miejscu właśnie samego Boga. Tutaj wrócę do świętego Franciszka z Asyżu, bo właśnie święty Franciszek jest tutaj takim dla mnie przykładem, jak można powiedzieć w współczesnym języku, idolem. ale to jest słowo niewłaściwe. Dobry święty Franciszek on właściwie dzisiaj jest uważany za patrona przyrodników, dlatego że uwielbiał przyrodę, ale nie dlatego, że przyroda jest piękna. Dlatego, że swoim pięknem wychwala Boga, mówi o Bogu. I się nie dziwię, bo Toskania, gdzie święty i Umbria, gdzie święty Franciszek był, jest naprawdę piękna. Są miejsca, zakątki niezwykłe. Ale święty Franciszek uwielbiał właśnie Boga, a nie przyrodę. Dzisiaj ten ruch ekologiczny, który powstał, to on właśnie stawia wyżej przyrodę od człowieka. To nie jest ten kierunek właściwy. I kiedy się patrzy na świętego Franciszka, to był najbogatszy człowiek wszechczasów. Dlatego, że Franciszek całymi dniami on był tylko z Bogiem, on był kontemplatykiem. Pamiętam, napisał kiedyś taki list do jednego z braci i prosił o rozeznanie. Czy on ma oddać się życiu eremickiemu, czy też ma trochę właśnie być na pustelni, a trochę ewangelizować. No i rozeznanie tego brata było, że powinien trochę być właśnie na pustelni i trochę ewangelizować, żeby właśnie nasycić się Bogiem. I właśnie to świadectwo pokazuje mi, w jaki sposób nabywać bogactwo Pana Boga. W jaki sposób przyjmować tego Ducha właśnie Bożego. Pamiętacie, jak na rekolekcjach poprzednich mówiłem o tej metodzie modlitwy głębi, modlitwy świętym słowem. Otóż nie wiem, czy praktykujecie do tej pory, czy wam się udaje to praktykować, ale ja wiele razy tam, gdzie jestem, właśnie na w okolicach teraz Tomaszowa Mazowieckiego, ale też i byłem w późniejszym okresie we Włoszech, właśnie na tej pustelni, zauważyłem jedno, że ja dzisiaj naprawdę zachwycam się każdym cudem przyrody. W ubiegłym roku, kiedy siedziałem w Lublinie przy oknie i widziałem, mieszkam niedaleko działek, tak, leciała taka chmurka, to powiedziałem wam kiedyś, i widziałem, jak ta chmurka zrasza ogrody działkowe w mieście. Myślę sobie, co za cudowny pomysł. Przecież to jest cud, że ta woda, że ta podlewaczka została przez Pana Boga wymyślona i że ona daje życie tym wszystkim roślinom. Gdyby nie chmury, nie byłoby życia. Przecież to jest cud. I już miałem taki poranek szczęśliwy. Takie uwielbienie w sercu. Potem za jakiś czas, po dwóch tygodniach może, odwiedza mojego kolegę lekarza, który jest internistą, i on mówi: słuchaj, ja zrozumiałem, że nie mogę się nadziwić, że cały organizm człowieka to jest jeden wielki cud, ale wielki, a może nawet i wiele. Ja ostatnio się zachwycam nad budową wątroby. Mówi tak, to jest taka fabryka, która wie, co jest dobre dla organizmu ludzkiego, a co złe. Co należy rozpuścić, a co wypuścić, a czego nie dopuścić. I mówi, to nie ma myśli, ale ma taką wiedzę, że my potrzebujemy długich studiów, wielu lat, żeby to zrozumieć, zbadać. A ta wątroba wszystko wie. Jakie związki chemiczne, jakie co buduje organizm, co nie. Mówi, ja nie mogę wyjść z podziwu, że Bóg jest taką mądrością. I mi ten kolega mówi tak, wiesz co, kiedy ja tak się zastanawiam nad tym, to zaczynam się bać. Że Bóg jest taką mądrością, że ja tutaj nie znajduję żadnego porównania. W jednym organizmie człowieka jest tak potężna kompozycja, że to musi być taka inteligencja, taka głowa, jak stąd do Nowego Jorku. No tak, tylko obrazowo. Jak stąd do Nowego Jorku. Żeby wymyślić ciało ludzkie, jedno. A on mówi, to wszystko jest cudem. Ja się tak zachwycam. Ale właśnie przez to, że on jest człowiekiem wierzącym. Dla innych to tam mięso, to tam nic nie ma, nie ma nic do zobaczenia. Duszy nie, nie widać. Natomiast on się na tym zachwyca. Otóż my jesteśmy już obdarowani. I kiedy Bóg daje nam swój umysł, my się zachwycamy Jego obecnością, Jego dobrocią. My się zachwycamy tym, że posiadamy duszę nieśmiertelną. Zachwycamy się tym, że posiadamy Boga, a Bóg chce nas posiadać. Że to Bóg chce nas ubogacić. Że to Bóg chce być naszym jedynym skarbem. Że Bóg chce nas wypełnić sobą. I tego nie musimy kupować. Nie musimy pracować od rana do wieczora. I nie musimy mieć pieniędzy, nie musimy być bogaci. Wystarczy tylko wiara w Jezusa Chrystusa. W to, że On ten skarb nam udzielił. Zobaczcie, jakimi jesteśmy niewolnikami. Że my największych darów nie przyjmujemy, ponieważ jesteśmy nakręceni przez świat, że to nic nie znaczy. Boga nie ma. Bóg nie działa. A co Bóg może dać? No, tutaj to może dobra praca to może coś dać. Ludzie mogą dać. My się zachwycamy rzeczami małymi, przemijającymi. Oczywiście one też mają pewną swoją wartość. Ale tak naprawdę bez Boga jesteśmy nędzarzami. Dlatego błogosławieni ubodzy w duchu. Ci, którzy pragną i tęsknią za Bogiem. Ci, którzy chcą jedynie Boga posiadać. Chcą jedynego skarbu. Są gotowi wszystko sprzedać, żeby posiadać tylko tę perłę drogocenną, jaką jest Bóg. To są ludzie szczęśliwi, bo oni mają już umysł Ducha Świętego. Oni mają poznanie Ducha Świętego. W nas to pragnienie właśnie pokazuje, że jesteśmy ludźmi w czepku urodzonymi. Bo mamy pragnienie samego Boga. Bóg chce nas napełnić, a my tego też, tego samego pragniemy. Zatem te dobra materialne naprawdę nie powinny nam przysłaniać podstawowego skarbu, jakim jest właśnie dar samego Ducha Świętego. Właśnie patrzę, że czasy się poprzesuwały. Tak. Miałem jeszcze taki jeden wątek, który skrócę, ale po prostu nie wszyscy na rekolekcjach o tym słyszeli. Dla mnie takim świadectwem działania łaski Ducha Świętego w człowieku jest pewien człowiek z okolic Lublina, który po rekolekcjach ewangelizacyjnych został tak dotknięty światłem Bożym, że on te błogosławieństwa zrozumiał, wchłonął w siebie. Człowiek bardzo bogaty, bardzo mający umiejętności, tworzący mnóstwo zakładów, tak dalej. Nie będę w szczegółach mówił. Otóż on po prostu postanowił te swoje rzeczy przepisać na swojego brata, żeby zająć się ewangelizacją. Po prostu zrozumiał, że ludzie są biedni przez to, że nie znają Boga Ducha Świętego. To go tak nim wstrząsnęło, On poczuł taką wdzięczność za to, że Pan mu to objawił, ten prawdziwy skarb, że on po prostu przepisał swoją firmę bratu. To jest jeden z przykładów, ale takich przykładów mam wiele. Duch Święty chce, żebyśmy byli już tutaj szczęśliwi. Chrześcijanin jest wezwany do tego, żeby być szczęśliwym i żeby to szczęście nieść. Jak to połączyć z krzyżem, z wezwaniem do niesienia krzyża? To tylko też krótko, żebyśmy mieli tutaj jasność, ale może Pan Bóg potem jeszcze nam to rozjaśni. Bo niektórzy stawiają takie przeciwieństwo, że chrześcijanin jest tylko do cierpienia, że chrześcijaństwo wzywa do cierpienia, nie wzywa do szczęścia. Pan Jezus dał nam konstytucję błogosławieństw, czyli szczęścia. Chrześcijanin jest powołany do bycia szczęśliwym, ale będzie szczęśliwy tylko w Bogu. Natomiast tutaj nas dotyka wiele krzyży. Wiele krzyży jest związanych z tym, że ludzie żyją w grzechu, w oddzieleniu od Boga. Że wiele ludzi zabija się, albo zabija innych, okrada innych, po to, żeby posiadać rzeczy materialne. To wszystko rodzi się z grzechu, z braku Boga. Jeśli ludzie się wzajemnie niszczą, podkupują autorytet, dobre imię, to dlatego, że nie żyją Duchem Świętym, tylko żyją duchem tego świata, którzy upatrują w tym świecie jedyny cel. I dlatego, ale i tutaj właśnie Chrystus daje nam naukę, że właśnie mamy przyjmować ten krzyż, który przychodzi na nas, tak jak przyszedł na Jezusa, który był bez grzechu, a jednak grzech go dotknął. Ta nienawiść, ta złość, która była w ludziach, go dotknęła. I nas też jako dzieci Boga, też to zło w jakiś sposób dotyka. Dlatego mamy właśnie to przyjmować i prosić samego Boga, żeby On od nas oddalał to zło. A to, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć, żeby On wziął na swoje ramiona. Mamy oddawać swoje krzyże Bogu. Ale nie mamy unikać, uciekać od krzyży. Dlatego, że unikanie, uciekanie od krzyży sprawia to, że my zawsze ten krzyż, ten trud zrzucimy na kogoś. Mogę tutaj dać przykład. W pewnym małżeństwie, które poznałem podczas jednej rekolekcji na północy Polski. Otóż, kiedy się urodziło trzecie dziecko, dziecko z pewnym pośledzeniem ruchowym, małżonek odszedł od rodziny, bo on powiedział, że on nie chce takiego dziecka. I on po prostu nie chciał nieść tego krzyża. I został ten krzyż jakby zwielokrotniony na właśnie matce tego dziecka. Tak nie możemy robić. Czyli jeżeli nas dotyka jakiś krzyż, to mamy po prostu go przyjmować, nie zrzucać na kogoś. Ale mamy też prawo modlić się do Boga, żeby uzdrowił, żeby usunął ten krzyż, usunął chorobę. To nie jest zabronione. To nie jest tak, że jeśli ten krzyż do nas dotyka, że nie mamy prawa się modlić o uzdrowienie, o przemianę naszego życia. Natomiast my jesteśmy naprawdę powołani do szczęścia, do radości. I dlatego nie należy przeciwstawiać krzyża Ewangelii radości. Jedno i drugie jest przez Boga w jakiś sposób w naszym życiu przemieniane i wcielane w nasze życie. Jeśli nie macie jeszcze jasności tego, co mówię, jak krzyż połączyć właśnie z radością, oto przykład innej osoby. Ta pani miała, mając 30 par lat, zwyrodnienie kręgosłupa i właściwie poszła na rentę. Ręcina była strasznie niska. Jej mąż miał bardzo słabą pracę. Ale ona mogła po prostu w domu być i gotować, opiekować się dzieci. I ona, ja odwiedzałam i odwiedzam tych państwa. Ona po kilkunastu latach została uzdrowiona, ale przez te kilkanaście lat, 17 dokładnie, no nie mogła pracować. Rentę to miała 500 zł. Taką bardzo nisko. I w tym czasie Pan Bóg sprawił, że ona mogła zająć się wychowaniem dzieci. Że ona była z tymi dziećmi. Te dzieci są cudowne. Dlatego, że mama z nimi się codziennie modliła. I rano, i wieczorem. Była z nimi. Nasłuchiwała. Wysłuchiwała ich skarg, problemów. I właśnie ona mówi, ta choroba to było takie błogosławieństwo. Ale trzeba było nieść to z Panem Jezusem. Ja się nie załowałam codziennie, oddawałam to Panu Bogu. Nigdy się nie skarżyłam. I właśnie Pan Bóg to pokazał, że ten krzyż naprawdę wydał wielkie owoce. Dlatego, że nasze ciało, no wiadomo, podlega różnym chorobom, ale nie można się poddawać. To znaczy przyjąć krzyż, ale modlić się dalej o uzdrowienie, ale nie oskarżać Pana Boga. Nie odchodzić od Pana Boga, nie odrzucać. Także radość i cierpienie, one w tej Bożej logice, one się łączą. Jeśli wszystko przeżywamy właśnie z Panem Bogiem. Także tutaj proszę, żeby nie oddzielać, bo nieraz tak ludzie dziwnie oddzielają, że chrześcijanin to tylko krzyż. Chrześcijanin to tylko radość. Jedno i drugie. My jesteśmy powołani do radości, ale do tego, żeby te krzyże, których Pan Bóg nam nie daje, tylko one przychodzą. No, z różnych powodów. Żeby je przyjąć, ale od razu oddawać Jezusowi. I powinniśmy też właśnie być w jakichś wspólnotach. Dlatego, że niesienie krzyża samemu, nawet w jednej rodzinie, jest bardzo często za duże. Musimy być we wspólnotach. Musimy mieć wokół siebie ludzi wierzących. Po to jest Kościół. I wtedy dopiero ta siła do niesienia krzyża właśnie płynie ze strony innych, którzy nam pomagają. To jest wielka rola tego, żeby dobrze rozumieć Ewangelię błogosławieństw. Pan Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Ale to się stanie tylko, jeśli go przyjmiemy bezwarunkowo. Dobrze. Podziękujmy Panu. A Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Zawsze i na wieki wieków.